Wydawnictwo Lind & Company oraz wydawnictwo CM przedstawia Edgar Wallace, Kwadratowy Szmaragd, piąty tom w serii klasyka angielskiego kryminału. Czyta Janusz Zadura. Rozdział pierwszy. Lady Raytham rozsunęła długie aksamitne kotary i spojrzała w dół na plac Berkeley. Był ponury wieczór lutowy. Godzina w pół do piątej. Padał deszcz ze śniegiem, a rzadka żółta mgła zwiększała posępność zamierającego dnia. Nieskończony sznur samochodów i taksówek skręcał w ulicę Berkeley, a ich błyszczące, mokre budy odbijały blaski dopiero co zapalonych lamp ulicznych. Patrzyła bezmyślnie na opustoszały skwer, na nagie konary drzew i na drżące na wietrze krzaki. Patrzyła, jak gdyby spodziewając się, że tuman mglisty przybierze postać określoną i groźną i nada kształt widomy cieniom zagrażającym jej życiu. Miała lat 28. Była smukła i prosta. Był to typ klasycznej urody, który przez długie lata nie podlega zniszczeniu przez czas. Twarz pociągająca, spokojna, poważna. Oczy chłodne, szare. Oczy angielki. Można ją było wyobrazić sobie jako patrycjuszkę, przeorysze jakiegoś średniowiecznego klasztoru lub możną kasztelankę, broniącą niezłomnie przed nieprzyjacielem zamku w nieobecności swego małżonka. Gdybyśmy zanalizowali jej twarz rys za rysem i osądzili ją według zasad fizjonomiki, znaleźlibyśmy od czoła aż po podbródek wyrytą na niej świadomość swoich celów. A dziś nie była w dobrym nastroju, raczej niepewna i zdenerwowana. Były to uczucia najbardziej u niej zbliżone do strachu. Zasunęła kotary, aż jedna zaszła na drugą i podeszła ku kominkowi, rzucając okiem na maleńki zegar na półce. Salon był na wpół oświetlony, kąty były ciemne, lecz wielka lampa stojąca na stole obok kanapki rzucała czerwone światło. Pokój ten wskazywał, że go urządzała ręka umiejętna i hojna aż do rozrzutności. Większość umeblowania kiedyś znajdzie się w muzeach zbieraczy milionerów. Trzy obrazy wiszące na zielonkawych ścianach były już przeznaczone dla Galerii Narodowej. Gdy stała wpatrzona w płonący ogień, rozległo się ciche pukanie do drzwi i ukazał się kamerdyner. Był to wysoki mężczyzna, nieco otyły, miał podwójny podbródek i twarz bez zmarszczek. W ręku niósł małą tackę, na niej leżała podłużna żółta koperta. Lady Raytham rozerwała kopertę. Był to telegram z Konstantynopola, od męża. Oczekiwała nań całe popołudnie. No, naturalnie Raytham zmienił swoje plany. W tym zdaniu zawierało się całe jego życie i kariera. Jechał dalej, do Basry, a stamtąd do Bushiry obejrzeć międzynarodowe źródła ropy naftowej czy też inne tereny. Kosztowne jego przeprosiny zajmowały dwie gęsto zadrukowane kartki. Jeśli nie wróci przed kwietniem, czy nie pojechałaby sama do Cannes, tak jak było ułożone? Było mu bardzo przykro, powtórzył to chyba ze cztery razy. Przeczytała depeszę po raz drugi, złożyła różowe arkusiki i położyła je na stole. Kamerdyner czekał z głową lekko naprzód pochyloną, jak gdyby chciał usłyszeć jej szept najcichszy. Nie spojrzała na niego. Dziękuję.
Dziękuję, jaśnie pani.
Otwierał drzwi, kiedy odezwała się: Drus, spodziewam się księżnej Bellini. A może i pani Gerdon? Herbatę wypiję z nimi.
Dobrze, proszę jaśnie pani.
Drzwi cicho się zamknęły. Podniosła posępny wzrok i wlepiła go w politurowane drzewo, unosząc zarazem głowę jak ktoś, kto nadsłuchuje ciekawie. Kamerdyner schodził powoli ze schodów z dziwnym uśmiechem w oczach, zacierając białe, tłuste dłonie. Zatrzymał się na spoczniku, aby popatrzeć z zachwytem na marmurową statuetkę Cersei, którą jego pan przywiózł z Sycylii. Przeszło mu już w zwyczaj zachwycać się tą Cersei o chytrych oczach i zapraszającym ruchu dłoni, a gdy tak patrzył, Usta mu się ściągnęły, jak gdyby gwizdał. Głośne kołatanie u drzwi wyrwało go z zamyślenia. Doszedł do holu, gdy lokaj drzwi otwierał. Dwie kobiety wyłoniły się ze zmroku. Przez uchylone drzwi dojrzał odjeżdżającą limuzynę.
Jaśnie pani jest w salonie. Czy księżna pani pozwoli zdjąć z siebie płaszcz?
Nie, odpowiedziała szorstko pierwsza z chłodzących kobiet. Możesz pomóc pani Garden. Nie mogę zrozumieć, po co nosisz takie obrzydliwości?
Pani Garden uśmiechnęła się. Najdroższa. Muszę przecież coś nosić.
Dziękuję, Drus.
Drus ujął przezroczysty płaszcz jedwabny i podał go lokajowi. Księżna już wchodziła po schodach. Pchnęła drzwi i weszła niezaanonsowana, a Lady Rayton, stojąca przy kominku z głową opartą o ramię, wyprostowała się przestraszona.
Przepraszam cię, Anito. Proszę cię, zapal światło, kontakt masz tuż przy sobie. Co słychać?
Księżna Anita Bellini ściągnęła bez pomocy swój płaszcz sportowy i rzuciła go na poręcz krzesła. Drugim ruchem zerwała z głowy kapelusz i rzuciła go na płaszcz. W ludziach, którzy widzieli ją po raz pierwszy, Anita Bellini budziła uczucie pewnej grozy. W każdym konturze postaci, w każdym rysie była jakaś bezlitosna siła. Była wysoka, prawie 6 stóp. Lat miała przeszło 50. Męskość tej wyrazistej twarzy podkreślała jeszcze siwa chłopięca czupryna i monokl bez oprawy, tkwiący zawsze w jej oku. Białe zęby zacisnęła w koło długiej bursztynowej fajeczki, w której palił się papieros. Mowa jej była śmiała, szorstka, rażąca prawie w swej szczerości.
— A Greta?
— wskazała końcem fajeczki na drzwi.
— Drus jej nadskakuje. Ta kobieta gotowa, by robić oko do śmieciarza. Jest właśnie w takim wieku. Co to za okropna rzecz? Kiedyś być ładną i pamiętać, jak się działało ludziom na zmysły. Trudno wówczas uwierzyć, że to wszystko jest już za nami.
Jane Rayton uśmiechnęła się. Mówią, żeś była prześliczną dziewczyną, Nita, zaczęła.
Kłamię, odparła księżna Anita spokojnie. Moje fotografie Putty retuszował Russells, aż nic nie pozostało prócz tła.
Greta wpłynęła z rękami wyciągniętymi przed siebie, a duże jej czerwone usta uchylone były w ekstazie.
Najdroższa,
szepnęła i pochwyciła obie dłonie Jane w swoje. Mięsisty nos Anity Bellini zmarszczył się od pogardliwego skrzywienia.
Powinna już była jednak przyzwyczaić się do pani Garden, bo ekstaza była stanem normalnym Grety. Było jej zwyczajem takie dotykanie się ludzi, trzymanie ich za ręce, pochylanie się, aby zajrzeć im w oczy dużymi czarnymi oczami, które czasami trochę zezowały. Niegdyś była ładna, lecz teraz twarz jej wydłużyła się i była zniszczona jak twarz kobiety, która w obawie, aby jej nie minęła jakaśkolwiek zabawa, nie pozwalała sobie na sen.
Usta jej były pokryte grubą warstwą karminu, oczy starannie podmalowane, jak gdyby spodziewała się wciąż wezwania powrotu do śpiewania w chórach, z których Anita ją wybawiła.
Moja śliczna Jane, cudowna jak zawsze. Ta suknia, nie mów mi.
Chanel, nieprawdaż?
Czyżby?
Jane Rayton ledwie okiem w dół rzuciła.
Nie, zdaje mi się, że to jest suknia, którą kupiłam zeszłego roku w Nowym Jorku.
Greta potrząsnęła głową, nie mogąc przemówić. Anita Bellini wypuściła kółko dymu i wytrząsnęła popiół w kominek.
Kiedy Greta zacznie swoje komplementy, to już ich nie poskąpi, rzekła, obrzucając krytycznym okiem gospodynię. Wyglądasz mizernie, Jane. Brak ci męża?
Szalenie. Ironiczny ton nie uszedł uwagi Anity.
A cóż on robi? Ten człowiek choruje od pieniędzy, a jednak nie pozwoli sobie na jeden dzień przerwy w robieniu ich. Gdzież do... O, otóż jest.
Drus ukazał się, pchając przed sobą stolik na kółkach.
Daj mi, Drus, whisky z wodą sodową, inaczej zemdleję.
Wychyliła jednym łykiem zawartość kieliszka.
Anita poprawiła monokl i zapaliła znów papierosa. Drzwi zamknęły się za kamerdynerem. Druz dobrze się trzyma, Jane. Skąd go masz?
Lady Raytham szybko wzrok podniosła.
Doprawdy. Nigdy mu się nie przyglądam. Był taki sam, odkąd tylko go pamiętam. Przedtem był u lorda Everida. W takim razie musimy się cofnąć o dobrych parę lat. Pamiętam go, kiedy był młodzieńcem.
Księżna miała niefortunny zwyczaj uśmiechania się z ustami zamkniętymi. Nie był to ładny uśmiech.
Jak to śmiesznie, gdy starość przychodzi. Lata od 30 do 50 mijają jak błyskawica. Zmieniła temat nagle i zaczęła opowiadać o południowych wizytach. Poszłam na bridge'a, a zamiast tego musiałam słuchać kwartetu smyczkowego, grającego każdy rodzaj muzyki prócz tej, która by miała jakąś w sobie melodię.
Było cudownie,
westchnęła Greta i zmrużyła szczelnie oczy, konając z zachwytu.
Było obrzydliwie, odparła siwowłosa Anita. A jeszcze obrzydliwsze było to, że znajdowała się tam moja szwagierka. Tępość tej kobiety przygniata mnie.
Wzrok Lady Raytham zwrócił się ponownie na ogień.
Rzekła. Zapytałam ją, co zrobi z Peterem. O, na szczęście w tej sprawie ma trochę rozumu. Peter jakby dla niej nie istniał. Margaret nie chciała nawet o nim mówić. Jedyny człowiek, który w niego wierzy, to Everett. Lecz Everett był zawsze idiotą. Nie byłby nigdy oskarżył go przed sądem, gdyby bank nie był go do tego zmusił.
Powiedziała to z pewnym zadowoleniem. Nigdy nie lubiła swego siostrzeńca, a Peter wprost jej nienawidził. Zwłaszcza nie znosił jej szyderstw, gdy on, syn zamożnego człowieka, wolał zostać prywatnym sekretarzem wielkiego parlamentarzysty wicehrabiego Everida, niż wejść do banku swego żyjącego wówczas ojca. Z pogardliwym uśmiechem na ustach słuchała wyroku sądowego, gdy zmizerowany chłopak skazany został za sfałszowanie nazwiska swego pracodawcy na czeku na 5000 funtów. Kobieta przy kominku zamieszała herbatę machinalnie.
— Kiedy on wyjdzie? No, zdaje mi się, że teraz, zaraz. Obliczymy to sobie. Dostał 7 lat, a mówiono mi, że za dobre sprawowanie corocznie zmniejszają tym ludziom karę o 3 miesiące. Dlaczego, Bóg wie? Płacimy olbrzymie sumy, aby ich złapać, a jak tylko są bezpieczni pod kluczem, zaraz majstrujemy coś przy zamku, aby ich wypuścić.
Haniebne, szepnęła Greta. Jane Raytham nie słyszała jej.
Ciekawa jestem, co on zrobi, myślała głośno. Życie będzie ciężkie dla człowieka takiego jak Peter.
Głupstwo, szorstko przerwała Anita. Na miłość boską nie roztkliwiaj się nad Peterem. Był 5 lat w więzieniu, a w Dartmoor czy gdziekolwiek jest uczą ludzi używać rąk do czegoś innego prócz fałszowania czeków. Prawdopodobnie będzie z niego doskonały robotnik folwarczny.
Lady Raytham wstrząsnęła się. O, jakież to okropne.
Księżna uśmiechnęła się.
Peter Dolish jest głupi. Należy do typu ludzi stworzonych do służenia innym. Jeśli zaczniesz przejmować się Peterem, to wkrótce zaczniesz łzy ronić nad kuropatwą leżącą przed tobą na półmisku.
Chciałabym wiedzieć, co on sobie myśli o Druzem.
Lady Raytham podniosła oczy. Czy sądzisz, że go zawsze nienawidzi?
Anita skrzywiła grube wargi. Druz był kamerdynerem Everida i zainkasował czek. Nazajutrz Peter znika na swój urlop, w rzeczywistości na swoją wielką przygodę. Wraca i zostaje aresztowany. Przysięga, że nic o czeku nie wie i oskarża biednego Druza o sfałszowanie podpisu. Niemniej przeto dostaje się do więzienia.
Lady Raytham milczała. Aj, zupełnie to jest naturalne, jeśli czuję głęboki żal, o ile wciąż wierzę, że Druz był czarnym charakterem w tej całej awanturze.
Może być bieda, nie łudźmy się.
Papieros jej zgasł. Niecierpliwie szarpnęła torebkę i otworzywszy ją, czegoś szukała. Zapałki? Niepotrzebne. W torebce był list. Oddarła skrawek od góry i schyliwszy się zapaliła papier przy ogniu. Kto to jest Leslie Morgan? Patrzyła na podpis listu. Leslie Morgan? Nie znam go. Dlaczego pytasz? Anita zgniotła papier w kulkę. Leslie Morgan chce widzieć się ze mną w osobistej sprawie. Anita naśladowała pompatyczny ton, którym, jak się jej zdawało, mógł autor listu przemawiać. I Leslie Morgan chce wiedzieć, o jakiej porze będzie mi dogodnie go widzieć. Jest to jakiś wynalazca lub ktoś, kto chce pożyczyć pieniędzy albo robi wyprawę do wysp kokosowych i chciałby, abym ją sfinansowała. Do diabła z Leslie Morgan.
Rozdział drugi. Drews wszedł cichutko i stał przy drzwiach z dłońmi splecionymi. Twarz miał dziwnie bladą, a gdy mówił, prawy jego policzek drgał spazmatycznie.
Co takiego?
Czy jaśnie pani przyjmie pannę Leslie Morgan?
Pannę! Parsknęła Anita, gdy Jane Raytham wstawała z fotela.
Pannę Leslie Morgan z Wydziału Śledczego Scotland Yard.
Lady Raytham wyciągnęła rękę i chwyciła za poręcz fotela. Z twarzy jej krew wszystka spłynęła, otworzyła usta, aby coś powiedzieć, lecz głosu nie mogła wydobyć. Greta patrzyła szeroko rozwartymi oczyma na wielką postać księżnej Anity Bellini, lecz ta widziała tylko bladego kamerdynera.
Przyjmę tę panią w małym saloniku, Drews. Wybaczcie mi.
Wyszła z salonu zwykłym sobie chodem, pełnym godności, i drzwi za sobą zamykała puty, póki Drews nie zniknął za spocznikiem niższego piętra. Z prawej strony miała drzwi do własnej sypialni. Weszła do niej szybko i cicho, zamykając za sobą drzwi i zapalając równocześnie światło. Spojrzała w lustro.
Okropność! Ta biała, wyciągnięta twarz była sama przez się wyznaniem. Czy ją zdradzono? Czy spełniono pogróżki?
Wyciągnąwszy szufladkę toalety, przetrząsnęła ją i znalazła mały słoiczek różu. Szybkimi, zręcznymi ruchami doprowadziła policzki do niezwykłego im zaróżowienia. Jeszcze jeden rzut oka w lustro i wyszła na schodki, sunąc po nich z uśmiechem na ustach, a rozpaczą w sercu. W saloniku paliły się wszystkie światła i pierwszym jej wrażeniem było zdumienie i ulga.
Nie wiedziała, że w Scotland Yard były kobiety-detektywi, lecz mogła je sobie wyobrazić jako szorstkie, zgorzkniałe istoty w brzydkich sukniach, kupowanych w składach z gotowym ubraniem.
Dziewczyna stojąca przy stoliku i spoglądająca na pismo ilustrowane podane jej przez Drewsa wyglądała na lat 22. Miała na sobie paltot z nutrietów, duży bukiecik fiołków przypięty do jednego wyłogu, równie wysoka jak Jane Raytham i równie prosta. Nóżki, zgrabne, obciągnięte jedwabiem, starannie obute. Twarzyczka pod uniesionym brzegiem małego filcowego kapelusika była jeszcze bardziej zadziwiająca. Para ciemnych oczu spotkała się z oczami Jane Raytham. Usta czerwone, jak u Grety, lecz nie zawdzięczające nic sztuce. Były pięknie wykrojone, broda okrągła, świadcząca o energii, wychylająca się zza futra biała szyjka. Lady Raytham, nieco skonfundowana, oceniała w myślach widzialne cechy niespodziewanego gościa.
— To nie pani jest panną Morgan? — spytała.
Kiedy Leslie Morgan uśmiechała się, to śmiały się jej usta i oczy, a dołeczki ukazujące się na jej policzkach czyniły ją śmiesznie młodą.
Owszem, tak się nazywam, Lady Raytham. Bardzo przepraszam, że panią niepokoję, lecz mój szef jest bardzo wymagający.
Pani jest detektywem? Nie wiedziałam, że są kobiety detektywi? Roześmiała się panienka. Ma pani słuszność. Moje stanowisko jest jedyne w swoim rodzaju.
Jestem asystentką naczelnego inspektora Coldwella. Komenda na ogół nieco konserwatywna, nie ma nic przeciwko temu. Właściwie jednak to jestem, detektywem. Przeprowadzam badania. Stała przy stoliku, z jedną ręką na biodrze, drugą bawiąc się kartkami ilustracji, z oczami wlepionymi w Jane Raytham. Ja i teraz przeprowadzam badania, Lady Raytham, dodała spokojnie. Chcę wiedzieć, dlaczego pani podniosła 20 000 funtów ze swego banku w poniedziałek?
Przez sekundę kobietę ogarnęło przerażenie.
Tak straciła nad sobą panowanie, że omal prawdy nie wyjąkała.
Największym wysiłkiem zapanowała nad sobą i milczała, pozornie niewzruszona. Wychowanie jej przybyło jej na pomoc. Doskonale opanowała głos.
Odkąd policja ma prawo mieszać się do rachunków bankowych prywatnych obywateli? Zapytała zimnym, miarowym tonem. To jest nadzwyczajne zapytanie. Czy to jest przestępstwo podjąć z własnego rachunku 20 000 funtów? Skąd pani to jest nawet wiadomo?
Różne sprawy są nam wiadome, Lady Raytham. Była zupełnie spokojna, nieporuszona wcale tym prawdziwym czy udanym oburzeniem. Lady Raytham, pani uważa, że jesteśmy impertynenccy i zuchwali. Istotnie, jeśli pani zawiadomi Scotland Yard o tej sprawie, dostanę reprymendę. Jesteśmy jednak do tego przyzwyczajeni. Jane Raytham o tyle wróciła do normalnego stanu, że mogła otworzyć szare oczy w zdumieniu.
Po co pani tu więc przyszła? Spytała.
Widziała, jak Leslie Morgan głęboko odetchnęła, jak coś jakby uśmieszek zadrżało w kąciku jej ust i zniknęło.
20 000 funtów to bardzo dużo pieniędzy, rzekła cicho i miękko.
W głosie jej brzmiała jakby nuta błagalna. Nagle, z okrzykiem, którego nie mogła całkowicie przytłumić, Lady Raytham zrozumiała znaczenie tych odwiedzin. Wiedzieli. Policja wiedziała, jaki jest cel i przeznaczenie tych pieniędzy. Oddychała szybko, patrzyła z obawą w te ciemne oczy i próbowała, jak mogła, uporządkować myśli. Ciemne oczy, fiołkowe, nie, te piwne, jakby przypalone oczy Grety, lecz fiołkowe, tak ciemne, że niemal czarne. Tajny agent, ta dziewczyna. A ubrana była dobrze. Jane Raytham bezwiednie ją otaksowała. Rękawiczki były od Renauda. Ten oryginalny krój mankietu mógł być tylko dziełem Renauda.
Nie powie mi pani? Mogłoby to pani oszczędzić wiele przykrości. My tam w Scotland Yard próbujemy oszczędzić ludziom zmartwień. Pani to nigdy do głowy nie przyszło, prawda? Lecz policja naprawdę jest raczej takim starszym bratem, a nie ludożercą. Powie mi pani?
Jane Raytham potrząsnęła głową przecząco. Jedynym błędem przez nią popełnionym było to, że zarazem próbowała mówić. Nie, nie powiem! Zawołała omal bez tchu. Nie mam nic do powiedzenia. A pani wtrącanie się jest niczym nieusprawiedliwione. Napiszę? Napiszę? Zachwiała się. W jednej chwili Leslie Morgan była przy niej. Siła jej dłoni była ponowną niespodzianką dla Jane Raytham. Z wysiłkiem wyrwała rękę z jej dłoni.
Może pani zechce mnie opuścić, proszę? A jeśli nie, poskarżę się na panią. To tylko dlatego, że sądzę, żeś pani zbłądziła przez nieświadomość, przez zbytnią gorliwość.
Kiwnęła głową ku drzwiom, a Leslie powoli podniosła torebkę i parasol.
Jeśli pani będzie mnie kiedykolwiek potrzebowała, to znajdzie pani numer mojego telefonu na moim bilecie.
Lady Raytham jeszcze wciąż trzymała w ręce zmięty bilet wizytowy. Teraz rzuciła nań okiem, z rozmysłem podeszła do kominka i w ogień rzuciła.
Lub w książce telefonicznej, dodała Leslie wychodząc.
Druz był w holu i nerwowo rękę o rękę ocierał. Pospieszył do drzwi frontowych i otworzył je. Do widzenia, pani. rzekł jakby zachrypniętym głosem, a gdy Leslie na niego spojrzała, przeszedł ją dreszcz. Dlaczego zadrżała, sama nie wiedziała, lecz miała w tej chwili straszliwe, aż żywe złudzenie. Zdawało jej się, że patrzy w martwe oczy nieboszczyka. Rozdział trzeci. Leslie Morgan szła żywo wzdłuż bulwaru nad Tamizą. Wieczór był nadzwyczaj zimny i paltocik z nutrietów niedostatecznie ochraniał przed lodowym wichrem północnym. Mężczyzna idący obok niej był przeszło o głowę od niej wyższy. Miał postawę i ruchy żołnierza, a parasol jego bujał się rytmicznie w takt jego kroków. Na lewo samobójstwo. Odezwał się przyjemnym głosem, jak gdyby był przewodnikiem wskazującym widoki turystom. Dziewczyna zatrzymała się i obejrzała za siebie. To prawda? Pan żartuje, panie Caldwell? Oczy jej utkwione były w ciemną postać rozpostartą na parapecie muru, z rękami opartymi o granitowy wierzch, brodą podpartą dłońmi. Była to jakaś uboga figura, niczym się nie różniąca od różnych bezdomnych, którzy o północy zaczną się tu schodzić i będą próbowali nieco się zdrzemnąć między jedną a drugą wizytą policjanta obchodowego. — Widząc jednego z tych ptaszków — rzekł powoli pan Caldwell, przyglądającego się rzece w ten sposób — można być prawie pewnym, że obmyśla nową drogę załatwienia starych rachunków. Czy cię to zainteresowało, a może wzruszyło? Zawahała się. Owszem, trochę. Nie wiem, czy to jest sentyment, czy po prostu ciekawość kobieca. Nagle odeszła od niego i powróciła do człowieka, który może przyglądał się jej z boku, bo zaraz wyprostował się. Cóż, na łopatkach i śluz? Spytała i usłyszała cichy jego śmiech. Na łopatkach, lecz jeszcze nie śluz, odpowiedział. Był to głos człowieka wykształconego, z maleńkim śladem tego miłego akcentu, który znaczy jak stygmat wychowanków uniwersyteckich. Czyż wzbudziłem pani współczucie? Bardzo żałuję. Jeśli mi pani ofiaruje pieniądze, będę nieco zaambarasowany. Znajdzie pani na tej ulicy biedaków będących godniejszymi obiektami dobroczynności. Słowa tego używam w najczystszym jego znaczeniu. Przyjrzała się jego twarzy. Zapuszczone wąsy i zaniedbana bródka nie ukrywały jego młodości. Naczelny inspektor Caldwell, który się tymczasem zbliżył, przyglądał mu się z zawodowym zainteresowaniem. Chciałaby pani wiedzieć... O czym naprawdę myślałem? Głos jego był nieco kpiący. Myślałem o morderstwie. W tym mieście żyje pewien osobnik, który mi bardzo życie utrudnił i właśnie zdecydowałem się przy pierwszej sposobności podejść do niego i wpakować mu w serce 3 kule z automatycznego rewolweru, kiedy pani przerwała ten morderczy tok moich myśli. Caldwell roześmiał się cicho. Zdawało mi się, że pana poznaję. Jesteś Peter Dolish, rzekł, a obszarpaniec uniósł kapelusz z szyderczą uprzejmością. Taką jest sława, rzekł ironicznie. A pan jesteś Caldwell. Poznanie jest wzajemne. A teraz, kiedy się tak beznadziejnie zdradziłem, przypuszczam, że pan zawołasz najbliższego policjanta i postarasz się, abym nie był narażony już na żadne pokusy. Kiedyś pan wyszedł? Zapytał Caldwell. Dziewczyna słuchała w osłupieniu. Nie minął jeszcze kwadrans, odkąd mówili o tym człowieku. Całe popołudnie spędziła myśląc o nim. A teraz? Spotyka go na tym bulwarze. Jego właśnie spośród tylu milionów mieszkańców Londynu. Było to więcej niż zbieg okoliczności, było to fatum. Panie Dolish, czy pan mi uwierzy, gdy powiem panu, że jesteś tym właśnie człowiekiem w Londynie, z którym chciałam się spotkać? Dopiero dziś dowiedziałam się, żeś pan wyszedł. Czy pan mógłby odwiedzić mnie dziś jeszcze? Mężczyzna uśmiechnął się. Zaproszenia się sypią, szepnął. Zaledwie 10 minut temu dostałem zaproszenie do schroniska Armii Zbawienia. Niech mi pani wierzy, panie Dolish. Głos jej był cichy, lecz bardzo wyraźny. Pan się nad sobą ogromnie lituje, nieprawdaż? Nie widziała rumieńca oblewającego mu twarz.
Może, odparł nieco szorstko. Ale chyba wolno człowiekowi.
Nigdy, w żadnej okoliczności nie wolno człowiekowi litować się nad samym sobą, rzekła. Oto mój bilet. Zamknęła torebkę, a on wziął z jej ręki mały bilecik i zbliżywszy do oczu, w mdłym świetle dalekiej latarni odczytał. Przyjdzie pan do mnie? O 10:30. Nie będę panu ofiarowywać pieniędzy, nawet nie ofiaruję się znaleźć panu zajęcia przy rąbaniu drzewa lub sortowaniu starych papierów. Mam dużo ważniejszą sprawę od tego.
Przeczytał nazwisko i tytuł jej ponownie i brwi zmarszczył.
Dobrze.
Jeśli pani sobie tego naprawdę życzy.
Nagle zrobił się niezgrabny i onieśmielony. Dziewczyna od razu pochwyciła zmianę w jego głosie i zachowaniu się.
Obawiam się, że wyglądam jak strach na wróble.
Nie zrobi to pani różnicy?
Nie, odrzekła i wyciągnęła rękę.
Zawahał się chwilę, potem ujął w swoją. Poczuła twardość dłoni i zabolała ją myśl, co te wszystkie zgrubienia znaczą. Moment później była przy oczekującym na nią Coldwellu.
Peter Dolish patrzył za nimi, aż mu z oczu zniknęli, a potem, skrzywiwszy się, zawrócił i poszedł powoli ku Blackfriars.
Wiedziałem, że świat jest mały, rzekł Coldwell, machając zwiniętym parasolem, lecz pojęcia nie miałem, że to stosuje się do Londynu. Peter, lata minęły, odkąd go widziałem. No, było to sobie takie wówczas ziółko.
Czy pan sądzi, że jest fałszerzem?
No, skazał go sąd złożony z jego rodaków, rzekł wymijająco pan Coldwell. A sąd przysięgły zwykle ma rację. Pieniędzy w każdym razie potrzebował, ojciec jego był starym sknerą, a nie można przecież bawić się i eskortować ładne osóbki do Nowego Jorku, mając tylko 250 funtów rocznie. Był głupi. Gdyby nie wziął tego 3-miesięcznego urlopu, fałszerstwo nigdy by się nie wykryło.
Któż ona była? Spytała Leslie, czując, że to pytanie jest na miejscu.
Nie wiem. Policja szerszezowała lefem, wybacz mi tę francuszczyznę, lecz nigdy jej nie wyśledziła. Peter mówił, że to była chórzystka z paryskiej opery. Nie pysznił się tym wcale. Dziewczyna westchnęła.
Kobiety są diablice, rzekła.
No, są i aniołami, zauważył pan Coldwell, zakręcając siwego wąsa. Przy ciemnym wejściu do Scotland Yard zatrzymał się. A teraz, rzekł, zastawiając jej drogę, może przestaniesz być tajemnicza i powiesz mi, dlaczego jesteś tak szalenie zajęta Peterem Dolishem, że od 3 dni o nim tylko mówisz?
Spod opuszczonego rądka kapelusza patrzyła mu w oczy śmiało. Dlatego, że wiem, dlaczego Peter Dolish chce zabić i kogo ma zamiar zabić, odparła.
Druza. Dziecko odgadłoby to, szydził detektyw. A chce go zabić, dlatego że sądzi, że świadectwo druza wsadziło go do więzienia.
Uśmiechała się uśmiechem świadomego triumfu. Źle? Odparła. Jeśli druz umrze, będzie to dlatego, że nie lubi dzieci.
Pan Coldwell patrzył na nią zdumiony.
Rozdział 4. Pan Coldwell zniżył głowę i zajrzał w oczy dziewczęcia.
Niechże to zrozumiem, rzekł powoli. Druz będzie zabity, o ile będzie zabity, dlatego że dzieci nie lubi?
Leslie Morgan kiwnęła głową. Wiem, że pan nie cierpi tajemniczości. Wszyscy w Scotland Yard nienawidzą jej, rzekła. I pewnego dnia powiem panu, co mam na myśli. Czy pan przypomina sobie, że w sierpniu dał mi pan urlop miesięczny?
Naczelny inspektor Caldwell pamiętał to dobrze. Pojechałam do Cumberland, aby się nieco po tej okolicy powłóczyć, ciągnęła. Chciałam koniecznie sama przed sobą udawać, że Scotland Yard wcale na świecie nie istnieje. Lecz mam już w sobie taką ciekawą, lubiącą dociekania naturę, która uczyniłaby mnie pierwszą kobietą inspektorem Wydziału Śledczego, gdyby komenda policji nie składała się z takich zatabaczonych staroświeckich panów. Pewnego dnia włóczyłam się po małej wiosce, gdy znalazłam coś, co naprowadziło mnie na myśl, że Drus dzieci nie lubi. A kiedyś, kiedy Peter się o tym dowie, zabije go za to.
Coraz bardziej, a bardziej tajemnicza, jęknął Caldwell. Gonisz pewnie za błędnym ognikiem. Jest to los wszystkich młodych policjantów, entuzjastów, choć ty, co prawda, policjantem nie jesteś.
Leslie Mogan rozpoczęła swoją karierę policyjną jako bardzo młoda stenografka w Scotland Yard. Ojciec jej był to ten sławny komisarz Mogan, którego czyny były tematem tylu opowieści o działalności policji. Pozostawił córce majątek dostateczny, aby nie potrzebowała na życie pracować, lecz namiętność do śledztwa policyjnego miała już we krwi. Gdy posuwała się coraz wyżej, władze niechcące udzielić kobiecie stanowiska wykonawczego w komendzie głównej pozwoliły jej na tytuł asystentki naczelnika Wielkiej Czwórki. Wielką Czwórką nazywają się potocznie w Policji Londyńskiej czterej główni detektywi.
Ona jest nadzwyczajnie zdolna, powiedział wówczas Caldwell do naczelnego komendanta. A chociaż nie uważam, aby to było zajęcie odpowiednie dla kobiety, nie było jeszcze kobiety bardziej odpowiedniej do zajęcia wysokiego stanowiska w Policji Śledczej. Jakież są jej kwalifikacje? Spytał komendant. Myśli szybko i ma szczęście, brzmiała odpowiedź.
O owym szczęściu myślała Leslie, idąc do swego mieszkanka przy Charing Cross Road. Fakt, że mieszkanie to należało do niej, świadczył też, że ma szczęście. Wynajęła na długi przeciąg czasu całe piętro od jegomościa, wydzierżawiającego kinematografy, wówczas gdy mieszkania można było dostać niemal darmo. Mogła była czerpać poważne dochody od lokatora, lecz że dom stał w centralnym punkcie, a komorne było niedrogie, nie dała się skusić na zyskowną zamianę mieszkania. Boczne drzwi z ulicy prowadziły do mieszkania i zaledwie drzwi frontowe za sobą zamknęła, rozległ się głos z góry schodów. — Czy to panienka? — To ja — odpowiedziała Leslie. Zawiesiła paltot w wąskim przedpokoju i poszła na górę ku dziewczynie oczekującej na spoczniku. Lucrecja Brown, jedyna jej służąca, była wysoka, barczysta i miała okrągłą, dość przyjemną twarz. Stała teraz z rękami na biodrach, przyglądając się swojej pani. — No, myślałam, że pani — zaczęła. — Myślałaś, że mnie zamordowali. — I do rzeki wrzucili — rzekła wesoło Leslie. — Tak, jak zawsze sobie wyobrażasz, gdy nie wrócę punktualnie na godzinę. — Oj, nie mam zaufania do Londynu — rzekła Lucrecja. Było to jej prawdziwe imię, wybrane przez wieśniaka, który wysłuchawszy odczytu o Borgiach, wygłoszonego w domu ludowym, wyszedł stamtąd z niejasnym uczuciem, że osobistość historyczna nosząca to imię była bardzo godną osobą. Nigdy nie miałam i nigdy nie będę miała zaufania do Londynu. Czy panienka jadła obiad?
Owszem, jadłam obiad, rzekła Leslie i spojrzała na zegar. Ma tu do mnie ktoś przyjść o 10:30, więc kiedy mu drzwi otworzysz, nie mów mu proszę, że mnie nie ma i że nie wrócę. Aż za 3 tygodnie.
Lucrecja troszeczkę się skrzywiła.
O, 10:30 to trochę późna godzina na gości, panienko. Czy to znajomy panienki?
Leslie nie mogła oduczyć jej od mieszania się w jej sprawy. Lucrecja była specjalnie uprzywilejowana. Najdawniejszym jej wspomnieniem była szeroka twarz Lucrecji, pchającej jej wózek dziecięcy na spacer.
— Czy to ktoś, kogo znamy, panienko? — Pan Caldwell?
Leslie potrząsnęła głową. — Nie,
rzekła. To jest człowiek, którego właśnie wypuszczano z więzienia.
Lukrecja oczy przymknęła i zachwiała się. Wielki Boże, rzekła przytłumionym głosem. Nie sądziłam, że dożyję dnia, żeby więzień przychodził do pani o 10:30 w nocy.
A może by poprosić policjanta, aby postał przy drzwiach, panienko?
Za duży masz pociąg do policjantów,
rzekła Leslie surowo, a tęga służąca zaczęła z oburzeniem i bez związku protestować. 10:50 biło na wieży świętego Marcina, kiedy rozległ się głos dzwonka u drzwi i Lukrecja przyszła do niej w największym podnieceniu.
To on,
powiedziała melodramatycznie.
Dobrze, poproś go tutaj.
Cokolwiek się stanie, rzekła Lukrecja, ja za to nie odpowiadam. Leslie wskazała na drzwi. Przeszedł tak cicho po schodach, że kroków jego nie usłyszała. Drzwi się otworzyły i znów Lukrecja się ukazała.
Ten pan,
powiedziała głośno i rzuciła przestraszonym okiem na nieznajomego, wysuwając się boczkiem z pokoju i drzwi za sobą zamykając. Peter Dawlish z miękkim kapeluszem w ręku stał, gdzie go Lukrecja zostawiła. Ogarnął wzrokiem dziewczynę i przytulny salonik, a na zbiedzonej jego twarzy zaigrał półuśmiech. Zauważyła teraz, jak nędznie był ubrany. Nie miał kołnierzyka u koszuli, obuwie miał pstre od błota, stary, niepasujący na niego garnitur, poplamiony był i wyłatany.
Ostrzegałem panią, że jestem strachem na wróble, rzekł, jakby czytał w jej myślach. Dali mi śliczne ubranie zrobione w więzieniu Dartmoor, aby stanąć wobec krytykującego świata, więc zamieniłem je na to.
Przysunęła fotel do kominka. Proszę usiąść, panie Dawlish.
Panie Dawlish, powtórzył. To brzmi strasznie przyzwoicie.
Może pan palić, jeśli pan ma ochotę,
rzekła, gdy siadał powoli na fotelu i znów się uśmiechnął. Ochotę mam, lecz nie mam czego.
A gdy szybko otworzyła szufladę i wyjęła blaszane pudełeczko z papierosami, dodał:
dziękuję.
Wziął w palce papierosa i zmarszczył się.
A to jest rzeczywiście dziwne,
powiedział. Co takiego? Spytała.
Ongiś paliłem ten gatunek. Przysyłano mi je z Kairu. Tu nie można ich kupić, przynajmniej nie można było ich kupić, zanim wycofałem się. Opla! Czy czasem znów nie zaczynam się nad sobą litować? I to zabolało. Obrzydzenie mam do tych typów jęczących nad samymi sobą i było to dla mnie pewnego rodzaju objawieniem dowiedzieć się, że należę do nich.
Zapalił papierosa i zaciągnął się z rozkoszą.
To wszystko do prawdy. Wydaje się nieco cudowne, rzekł.
Czyś pan jadł, co? Kiwnął głową.
Obiadowałem. Jak sybaryta w małej restauracyjce przy Blackfriars Road. Obiad kosztował 6 pensów. Było to nieco rozrzutnie z mojej strony, lecz czułem, że muszę się wzmocnić przed oczekującym mnie przejściem.
Czy pan ma mieszkanie? Potrząsnął głową przecząco.
Nie, nie mam mieszkania.
Bawił się swymi długimi, chudymi palcami. Zauważyła z zadowoleniem, że ręce miał skrupulatnie czyste i widocznie znów myśli jej odgadł, bo się na nie popatrzył.
Doprawdy nie wiem, jaką informacją mogę pani służyć. Jeśli ta informacja pani jest potrzebna i gdyby pani była mężczyzną gatunku policyjnego, byłbym nieco z góry odmówił pani zaproszenia. Lecz kobieta policjant jest czymś niezwykłym. Widywałem je naturalnie, tłuste, małe osóbki w malutkich hełmach. Przypuszczam, że są użyteczne.
Zauważył, że nie paliła i zwrócił na to głośną uwagę. Bardzo rzadko palę, odparła. a potem zmienionym tonem: czy pan pozwoli, abym mówiła bardzo szczerze?
No, im szczerzej, tym lepiej.
Rzekł i oparłszy się wygodnie o grzbiet fotela, wysłał obłok dymu pod sufit.
Naturalnie pan jest bez pieniędzy.
Przytaknął głową. To znaczy, że pan będzie tej nocy spacerował po Londynie?
To już przeszło w zwyczaj, odrzekł Peter Dawlish. I doprawdy byłoby to nawet zabawne, gdyby nie było się tak strasznie zmęczonym. Kiedy opuszczałem więzienie, dali mi trochę pieniędzy. Starczyło mi na przeszło pół tygodnia. Byłem, zdaje się, nieco rozrzutny. W dzień można się bardzo dobrze wyspać, szczególnie i w dni słoneczne po różnych zakamarkach parków. A na dżdżyste noce? Znam pewną szopę ogrodnika, która jest dość przytulna, choć może nie można jej porównać z apartamentem dla państwa młodych w hotelu Ritz. A spałem tam wczoraj z byłym pułkownikiem piechoty i sprawnikiem, który był razem ze mną w Dartmoor.
Patrzyła na niego bacznie. Dziś pan będzie spał przyzwoicie, rzekła swoim spokojnym, równym głosem. A jutro kupi pan sobie nowy garnitur i rozmówi się pan ze swoją matką.
Podniósł brwi. Oczy rozbłysły mu wesołością. Nie domyślałem się, że pani dotarła aż do tajemnic rodzinnych, rzekł. A dlaczego mam to robić, panno Morgan? Nowy garnitur? Byłby zupełnie zmarnowany. Mój zamożny wygląd nie zrobiłby wcale wrażenia na mojej rodzicielce. Raczej sądziłaby, że znalazłem drugiego poczciwego jegomościa, powierzającego mi swoją książeczkę czekową. Poza tym wszystko to kosztowałoby pieniądze, a zanim powiemy coś więcej, trzeba, żeby pani wiedziała, że pieniędzy od pani nie wezmę. Pod żadnym, a żadnym pozorem.
Miała nadzwyczajny dar zawstydzania go. Zawsze potem przypominał sobie, że w pierwszych dwóch spotkaniach z tą dziwną dziewczyną robiło mu się to zimno, to gorąco, albo od słów jej, albo od tonu głosu. Ten rodzaj dumy, nie pozwalający brać pieniędzy od kobiety, jest nadzwyczaj chwalebny.
W głosie jej brzmiała chłodna ironia, smagająca go jakoby biczem. Z podświadomego poczucia wyższości mężczyzny nad kobietą wypływa ta pewna postawa umysłowa, niezbyt pochlebna dla niewiasty, lecz prawdopodobnie niezmiernie miła dla mężczyzny.
Czy mogę zadać panu jeszcze jedno pytanie, panie Peterze Dawlish? Czy zamiarem pańskim jest staczać się coraz niżej, aż na dno? Czy według pańskich wyobrażeń droga życia wije się wśród niezliczonych ilości przytułków noclegowych, a kończy się na cmentarzu dla nędzarzy?
Doprawdy nie wiem, do czego pani zmierza. Rozgniewała go i była tym tajemnie rozbawiona. Zrobię, co będę mógł, aby znaleźć pracę. Myślę o wyjeździe za granicę.
No to właśnie.
Kiwnęła głową.
Do jednej z kolonii. Najpopularniejszym ze złudzeń jest to, że ludzie bez ambicji i dzielności mogą magicznie posiąść te cnoty w chwili, gdy wylądują w Quebec lub Sydney, lub gdziekolwiek ich fantazjujące głowy ich poniosą.
Roześmiał się mimo woli.
Rzeczywiście, że pani ma talent dawania w pysk człowiekowi.
Doprawdy? Uśmiechnęła się.
Powiem panu, do czego zmierzam, panie Dawlish. Pańska odmowa przyjęcia pożyczki daje do myślenia, że pan jest najzupełniej pewny, że pan nigdy nie zarobi tyle, aby móc dług spłacić. Odmowę przyjęcia pieniędzy jedynie usprawiedliwić może poczucie, że się ich nigdy nie odda, że się będzie należało do szeregów korzystających z rozdawnictwa chleba, ławek parkowych i publicznej dobroczynności.
Widziała, że grot go dosięgnął i ciągnęła dalej szybko. Naturalnie pan nic podobnego nie zrobi. Wyszedł pan z więzienia z żalem do świata i nie można pana za to ganić.
Przypuszczam, że pan jest jednym z paru tylko niewinnych ludzi, którzy dostali się kiedykolwiek do Dartmoor.
Popatrzył na nią bacznie. Pani sądzi, że byłem niewinny?
Kiwnęła głową. Jestem pewna, rzekła. A potem, czy pan ma przy sobie rewolwer?
Roześmiał się głośno. Za cenę Browninga żyłbym w zbytku przez 2 miesiące, odparł. Nie, nie noszę nic bardziej niebezpiecznego nad szczoteczkę do zębów.
Szufladka, z której wyjęła papierosy, była wciąż jeszcze otwarta. Wsunęła w nią rękę i wyjęła małą czarną skrzyneczkę. Nacisnęła guziczek i pokrywka odskoczyła. Zrobimy to zupełnie po handlowemu, rzekła. Znajdzie pan papier i ołówek na biurku. Proszę podpisać kwit na 20 funtów. Jeśli pan czuje w głębi serca, że pan nie będzie w stanie ich oddać, że mężczyzna 28-letni czy 29-letni, czy ile tam pan lat ma, nie zarobi nigdy tyle ponad koszt swego utrzymania, aby móc odesłać te pieniądze za rok lub dwa, no to w takim razie nie potrzebuje pan brać ani grosza. A ta filantropia, jak ją pan nazywa...
Wcale tak nie nazwałem.
W myśli pan nazwał. Przerwała spokojnie. Bardzo to niegrzecznie zadać kłam damie. A teraz, panie Dowlish, wyzywam pana. Jeśli pan sądzi, że pan już na zawsze spasował ze wszystkim, sprawa skończona. I sądzę, że i z panem koniec także.
Patrzyła na niego spod przymkniętych powiek, kiwając powoli głową. Pani chce powiedzieć, że mnie nie warto ratować? Rzekł i wstał. Przyjmuję pani wyzwanie. Ujął ołówek, napisał parę słów na bloczku, wydarł kartkę i podał ją dziewczynie. Daj pani swoje 20 funtów.
Był zarazem i gniewny, i rozbawiony. Lecz gniew jego był głównie skierowany przeciw sobie samemu, że w ogóle się gniewa. Gdyby mu kto był powiedział, kiedy wkroczył do tego pokoju, że przyjmie pożyczkę pieniężną od dziewczyny, która ani na chwilę nie opuściła jego myśli, odkąd ją spotkał, byłby go wyśmiał. A jednak oto liczy poważnie banknoty w miarę, jak są mu podawane, i chowa je do kieszeni bez jednego wyrzutu sumienia.
Zdaje mi się, że zaczynam sam siebie poznawać, rzekł. Zacząłem życie jako człowiek bez woli, a więzienie nie poprawiło mnie. Nie, nie, nie chcę przez to powiedzieć, że to słabością byłoby przyjąć te pieniądze, lecz że byłoby słabością odmówić ich przyjęcia.
Jestem niezmiernie pani wdzięczny. Wyciągnęła rękę. Gdzie pan się osiedli? Spytała.
Nie wiem, lecz postaram się być w kontakcie z panią. Proszę nie kłopotać się o mnie więcej. Jeśli nie uda mi się dostać jakiegokolwiek zajęcia, to prawdy na pomoc nie zasługuję.
Właściwie, po co pani to robi?
To nie należy do zwykłej policyjnej procedury.
Potrząsnęła głową.
No, policja pomaga jak może.
Pan to powinien wiedzieć, rzekła spokojnie. Lecz przyznaję, że robię to zupełnie na własną rękę. Pan jest częścią wielkiego zagadnienia. To nie moje kobiece serce, lecz mózg badacza, który mi to wszystko dyktuje. A potem ni stąd, ni zowąd dodała: chciałabym, żeby się pan ogolił, panie Dowlish. Pan wygląda zanadto na genialnego muzyka, aby być całkiem apetyczny. Uśmiechał się jeszcze, gdy Lukrecja z niepotrzebną siłą zatrzaskiwała za nim drzwi frontowe. Znał mały hotelik nieopodal stacji Waterloo, gdzie będzie mógł noc przepędzić. Temperance Hotel było nieco szumną nazwą dla zakładu, tylko odrobinę lepszego od przytułku noclegowego, lecz przypuszczał, że jest za późno, aby móc jeszcze znaleźć wolne łóżko w Rowton Houses. Szedł żwawo wzdłuż Charing Cross Road, a potem przez Strand, tak zapełnione samochodami i taksówkami, gdyż właśnie teatry się zamykały, że przedzieranie się przez tłum było niemal niemożliwe. Nagle zdawało mu się, że widzi matkę, siadającą do auta w towarzystwie drugiej kobiety i przystanął.
Tak, to była Margaret Dolish, a dama szpakowata była ciotka Anita.
Mógł się już teraz uśmiechnąć i odkrycie to było bardzo przyjemne.
Pomyślał sobie, że gdyby był to towarzystwo zobaczył parę godzin wcześniej, powitałby ten widok szyderstwem i uczuciem litości nad sobą, które teraz tak dzielnie starał się w sobie zwalczyć.
Zawrócił, aby czasem mijając nie zauważyły go i poszedłszy w Villiers Street, wdrapał się po schodach na most Hungerford. Nie 20 funtów w kieszeni, nie ten ścisły, miły zwitek czynił krok jego lżejszym i serce, lecz przejął się duchem dziewczęcia. Natchnęła go po części własną odwagą i zdrowym rozsądkiem. Zaciekawiła go Leslie Morgan. Była więcej niż ładna. W twarzy jej było uduchowienie, którego nie zauważył dotąd w twarzy żadnej znanej mu kobiety. Nagle uświadomił sobie ze zdziwieniem, że zawsze nienawidził bardzo mądrych kobiet. Lubił, żeby były miękkie i kobiece, a prawdę mówiąc, nieco głupie, lecz ta, inteligentna i ładna, młoda panna, bardzo mu się podobała. Leslie Morgan traktowała go na tyle urzędowo, aby go trzymać na pewnej odległości, a jednak była szczerze przyjazną, taką, jaką mogłaby być rozumna starsza siostra. Choć co prawda musiała być o wiele lat młodsza od niego. Czasem czuł się bardzo stary. Leslie Morgan zawdzięczał, że czuł się jak dziecko. Minął już połowę rzeki i ukazał mu się piękny obraz bulwaru, którego latarnie odbijały się w ciemnych wodach Tamizy. Wieża z południowej strony ozdobiona była wielkim, oświetlonym elektrycznością szkotem, czyli reklamą wódek szkockich. Czuł, jak działa na niego ciepło i barwność obrazu. Nagle, bez żadnego powodu, miał jakieś niewytłumaczone, niemiłe uczucie, tak że się instynktownie obejrzał. Kilka osób szło w przeciwnym niż on kierunku, lecz zaraz za nim, o mniej niż 6 jardów wstecz, szło ramię przy ramieniu 3 małych ludzi. Mieli oryginalny chód, który zauważył u mieszkańców wschodu. Wstąpali z góry i tak jakby posuwali się skokami. Nie rozmawiali ze sobą tak jak przyjaciele, którzy razem wracają do domu i rzecz szczególna, właśnie to ich milczenie, zaniepokoiło go. 5 lat w zakładzie karnym nie uspokaja nerwów człowieka o usposobieniu Petera Dolisha. Zbiegł po schodach i znalazł się w ciemnej, ponurej ulicy. Tędy prowadziła krótsza droga do York Road, przy której znajdował się hotelik. Wzdłuż ulicy ciągnęły się 2 szeregi malutkich domków, jeśli nie zupełnie nędznych, to przynajmniej niezbyt przyzwoitych. Gdy skręcił w tę ulicę, obejrzał się i zobaczył, że 3 maleńcy ludzie idą za nim. Szli bezgłośnie, jakby mieli gumowe podeszwy. Peter przeszedł na drugą stronę ulicy, a oni poszli za nim, zbliżywszy się jeszcze więcej do niego. Namyślał się, czy nie byłoby wskazane odwrócić się i przeczekać, aż go miną. I właśnie na to się zdecydował, gdy coś spadło mu na głowę. Podniósł rękę szybko, aby pochwycić cienki postronek, lecz było już za późno. Węzeł zacisnął się w koło jego szyi. 2 muskularne figurki rzuciły się na niego i w jednej chwili leżał zduszony na ziemi, walcząc o życie. Oczy wylazły mu na wierzch, rękami szarpał konwulsyjnie sznur. Potem stracił świadomość. Po długim, jak mu się zdawało, czasie czuł, że go ktoś podnosi i opiera o mur, a jaskrawe światło zaświeciło mu w oczy. Peter przyłożył rękę do gardła. Sznur zniknął, lecz mógł jeszcze wyczuć ślady, jakie pozostawił na jego szyi.
— Co to było?
— spytał gruby głos. Podniósł wzrok z trudem i dojrzał głowę w hełmie policjanta.
— Jak się czujecie? Czy mam wezwać pogotowie? W mig mogę was umieścić w szpitalu.
Trzęsąc się na całym ciele, Peter z wysiłkiem powstał.
Już mi... Dobrze, wyjąkał. Kto to był?
Policjant potrząsnął głową.
Nie wiem,